przed komputerem natomiast była posłanka samoobrony, założycielka Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa Wyzwolenie Renata Beger. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Wysłuchaliśmy kontrowersji, które zgłaszali rolnicy, pokazaliśmy pomysły na zmianę przepisów. Tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ustawę piątka dla zwierząt, piątka Kaczyńskiego. A wy, rolnicy, i tak wychodzicie na ulicę. Dlaczego?
Tak, panie redaktorze, jak nie wychodzić, kiedy wczoraj słuchałam, co mówi pan premier i co mówi obecny minister rolnictwa, to nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy mam płakać. Ponieważ okazało się, że pan premier ma więcej wiedzy na temat rolnictwa niż sam minister. Sprawy dotyczące na przykład uboju rytualnego drobiu i wołowiny, bydła mięsnego. Pozwala się w tej chwili na to, aby, złożono poprawkę oczywiście, na to, aby ubój dokonywać drobiu, natomiast nie wołowiny. A ja się pytam, czym zwierzę ptak różni się od bydła opasowego.
No właśnie, dopuszczenie uboju rytualnego drobiu, utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt, która zamiast aktywistów będzie kontrolowała rolników i ich gospodarstwa, przesunięcie wejścia w życie ustawy na styczeń 2022 roku, odszkodowania dla branży rolniczej. To są te poprawki, które ogłasza premier z ministrem rolnictwa, a pani wciąż mówi, że to jest, że zacytuję, durna ustawa mimo tych poprawek?
Ależ oczywiście, nie tylko, że durna, ale w ogóle to jest poniżej pasa, no i cios poniżej pasa. Jak można mówić o Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt? A ja się pytam, kto będzie w tej Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt? Pytam się, za czyje pieniądze ona będzie utrzymywana? A co z Państwową Inspekcją Weterynaryjną? Przecież tutaj ludzie kończyli studia, ci ludzie robili specjalizacje. I dlaczego nie dać więcej pieniędzy na to, żeby studenci po weterynarii mogli pracować w tej weterynarii? Niech przychodzą do nas, niech nas kontrolują w dzień i w nocy, kiedy tylko sobie życzą. Ale nie ludzie, którzy nie są do tego przygotowani. Niepotrzebna jest następna inspekcja po to, żeby tylko swoich kolesi tam umieścić.
Na proteście mówiła pani tak.
Inspekcja weterynaryjna.
Ustawa jest do niczego. Największy bubel, który ma wszystkie buble pod sobą, to jest Zajzajer, niech go wycofają. A jak nie, to zablokujemy Kaczyńskiego w domu, kota odbierzemy. No jest bonmot, będzie się cytował, barwnie brzmi. A tak na poważnie, co dalej? Co zamierzacie teraz zrobić?
Panie redaktorze, po pierwsze ten Zajzajer, jak ja to określam, powinien być wycofany jak najszybciej. Ponieważ wczoraj pan premier powiedział, że będą odszkodowania dla rolników. A ja się pytam, a kto pozwala na takie odszkodowania? Przecież Unia Europejska nie pozwala na te odszkodowania, na pomoc publiczną.
Może się zgodzi na pomoc publiczną, tego jeszcze nie wiemy.
Na pewno nie pomoże, dlatego że wiemy doskonale, że tych pieniędzy, następna rzecz, tych pieniędzy w ogóle nie ma. Budżet państwa, oficjalnie wiemy, że ponad 100 miliardów deficytu na przyszły rok. A więc skąd te pieniądze będą? Sam minister Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że wtedy, kiedy była susza, a więc 18-19 rok, były poważne problemy, żeby zdobyć 2 miliardy, no z małym haczykiem dla każdego z tych roków na odszkodowania dla rolników. A teraz mówi się o tym, żeby dać 10 miliardów? A ja się pytam, za jakie? Za te zwierzęta, które będą w danym momencie u rolnika, które będą likwidowane? A co za utracone dochody? To jest likwidacja polskiego rolnictwa, nic innego.
Będziecie rozmawiać z ministrem rolnictwa, pani poseł?
Czy mi pozwoli?
Będziecie rozmawiać z ministrem rolnictwa?
To w takim układzie co, opodatkujemy mieszkańców Warszawy, mieszkańców, wszystkich mieszkańców Polski, naszych rodaków i rodacy będą się składali po to, żeby zlikwidować polskie rolnictwo i co będą mieli?
Renata Beger jest naszym gościem.
Albo stary drób z zachodu?
Będziecie rozmawiali z ministrem rolnictwa, z panem ministrem Pudą?
Pan minister Puda powinien być odwołany i to jak najszybciej.
Dopiero zaczął
wczoraj
być ministrem.
Słuchając go, naprawdę powtarzam jeszcze raz, nie wiedziałam, czy mam płakać, czy mam się śmiać, ponieważ powtarzam jeszcze raz państwu, premier wiedział więcej na temat rolnictwa niż sam minister. Co to za minister, który nigdy w życiu nie wyhodował żadnego zwierzaka, który nie wie, w jaki sposób hodować, w jaki sposób pielęgnować zwierzęta.
Pani mówi tak, minister Puda zamienił się z głupkiem na rozum. No proszę wybaczyć, ale to nie brzmi jak chęć rozmowy z kimś, kto odpowiada za polskie rolnictwo.
Z kim tu rozmawiać? Tu nie będzie żadnej merytorycznej rozmowy. Faktycznie zamienił się z głupim na rozum. No przecież jeżeli ktoś nie ma zielonego pojęcia o rolnictwie, to o czym ja mam z nim rozmawiać?
Janusz Korwin-Mikke na waszym proteście...
Jak siadaliśmy do stołu, to wiedzieliśmy, że siedzi równy z równym, że my rozmawiamy merytorycznie, jest jedna i druga strona i sprzeczaliśmy się merytorycznie. To była rozmowa, konstruktywna rozmowa. A z panem Pudą, o czym my mamy mówić?
Przecież Janusz Korwin-Mikke podczas waszego protestu mówił ze sceny tak. W normalnym kraju nie ma praw zwierząt. Zwierzęta należą do właściciela. Mamy obecnie ekofaszystów, którzy uważają, że mają prawo odebrać nasze zwierzęta. Tak mówił Janusz Korwin-Mikke na waszym proteście. No więc chciałbym panią zapytać, czy pani zdaniem tak właśnie jest, że w normalnym kraju nie ma praw zwierząt?
Ja nie mówię o tym, bo zwierzęta też mają swoje prawa, a więc
czyli Korwin-Mikke jednak się myli.
Muszą być w odpowiednich warunkach utrzymywane, muszą mieć tak zwany dobrostan. Ale w momencie, kiedy przychodzi czas uboju, to trzeba jak najbardziej humanitarnie dokonać tego uboju. A nie, że ktoś będzie przychodził, jakiś pseudoinspektor, który zielonego pojęcia o niczym nie ma, nazywa się pseudoinspektorem, uniformy szyją podobne do policji i oni przychodzą do gospodarstwa rolnego i będą dyktowali rolnikowi, jak ma wyglądać krowa, która jest krową mleczną i zabierają rolnikowi. Mało tego, że zabiorą, to jeszcze na koszt tego rolnika utrzymują te zwierzęta, po to utrzymują, żeby po pewnym czasie sprzedać i gdzie są te pieniądze, się pytam.
Jaki okres przejściowy dotyczący przepisów o fermach zwierząt futerkowych byłby dla was do przyjęcia? Kiedy te przepisy mogłyby waszym zdaniem wejść w życie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, każdy rolnik, obojętnie jaką ma hodowlę zwierząt. Każdy rolnik korzysta z banków. Tymi najbardziej przyjaznymi bankami są banki spółdzielcze. Jeżeli rolnik dostał kredyt, jest kredytowany przez ten bank, to tak długo okres przejściowy powinien być, dopóki nie spłaci ostatniej raty.
PSL proponuje 10-letnie wakacje legis. To jest pomysł, na którym można się pochylić, o którym można rozmawiać?
10-letni, owszem, można rozmawiać. Natomiast nie może być tak, że ktoś przychodzi, jeden mówi rok, drugi mówi 3, bo gdzieś tam w jakimś kraju było, a ktoś inny powie, a ja będę lepszy i dam 5. Nie. Ostatni rolnik, ostatni hodowca norki amerykańskiej, który spłaci swój kredyt, to wtedy powinien być dopiero zamykana ta branża. Ale ta branża nie może być zamknięta w ten sposób, że się likwiduje i nie ma żadnych odszkodowań, a tych odszkodowań nie będzie. A jeżeli już likwidujemy, to się pytamy, a co zrobimy z odpadami poprodukcyjnymi?
I o tym za chwilę już porozmawiamy na rmf24.pl i w portalu interia.pl o mitach, które temu towarzyszą. Także zapraszamy. Była posłanka samoobrony Renata Beger, Związek Zawodowy Rolnictwa Wyzwolenie, nieustająco z nami. No właśnie, odpady. Pani mówi tak, jeśli nie będzie hodowli norek w Polsce, podrożeją wędliny, bo zostaniemy z tymi odpadami zwierzęcymi, które teraz norki zjadają. No i tutaj TVP Info przytacza dane Głównego Inspektoratu Weterynarii, z których wynika, że nie do końca jest tak, jak mówi branża i nie do końca jest tak, jak pani mówi, bo po pierwsze, w karmieniu norek zużywa się około 15% takich odpadów, które powstają w Polsce. Udział norek w utylizacji tych odpadów w ostatnich latach ciągle spada. A po trzecie, co ciekawe, w 2019 roku hodowcy przywieźli do Polski 13 tysięcy ton takich odpadów z zagranicy, z różnych krajów, na przykład Zimbabwe, Namibii, Australii, Nowej Zelandii, Tajlandii.
Ja wiem jedno, że po pierwsze... Wszystkie odpady, które są produkowane w Polsce, zjadają zwierzęta futerkowe.
No nie wszystkie.
Ponieważ są zwierzętami mięsożernymi. Mało tego,
pani poseł, nie wszystkie.
To widziałam, w jaki sposób to się odbywa, w jaki sposób się produkuje. W województwie zachodniopomorskim możecie Państwo zobaczyć, jechać i poprosić hodowców i do zakładu jechać, gdzie się produkuje żywność.
Nawet mało hodowcy mówią, że nie wszystkie zużywają, tak, Pani poseł, że kilkadziesiąt procent tak, ale nie wszystkie.
Panie redaktorze, co do procentów nie będę dyskutowała.
No Pani mówi 100%, więc dyskutuję.
Że oficjalne dane w procentach są podawane tylko po to, żeby zmniejszyć ten problem. A ja mówię, że już dzisiaj Niemcy cieszą się, ponieważ to Niemcy mają spalarnie i cieszą się, że u nas zostanie zlikwidowana hodowla, a oni będą mogli spalać te właśnie odpady poubojowe. A więc nie dość, że będzie produkowany dwutlenek węgla, to jeszcze będziemy musieli za to zapłacić. Wskutek czego klient, konsument zapłaci minimum, minimum powtarzam, 2 złote drożej za produkty mięsne i przetwory mięsne.
Problem polega na tym, pani poseł, że jak wytykają autorzy ustawy, wyprodukowanie 1 kg futra wiąże się z emisją około 110 kg dwutlenku węgla. Aby zapobiec rozkładaniu się skór norek przy produkcji, używa się silnych środków chemicznych, takich jak metale ciężkie, rozpuszczalniki, azotany, formaldehyd, chrom, stabilizator kolagenu, w tym arszenik, więc ten dwutlenek węgla i tak jest wytwarzany.
Panie redaktorze, to dwutlenek węgla również jest wytwarzany przez nas jako ludzi. Dwutlenek węgla jest również wytwarzany przez samochody, których jest pełno na przykład w Warszawie i nie tylko. Wszędzie jest wytwarzany. Ale najważniejsze w tym wszystkim, żeby zachować umiar. Dlaczego my mamy likwidować produkcję, a więc hodowlę, a w innych krajach będzie obowiązywało? U nas się mówi o dobrostanie zwierząt. Rolnicy dbają o swoje zwierzęta i to bardzo dobrze, bo przecież z tych zwierząt się utrzymują gospodarstwa, a hodowla przejdzie na wschód. Tam nikt nie będzie się bał i o dobrostan tych zwierząt, nikt nie będzie się martwił o ten dobrostan.
Chyba
my
się
tutaj
w tę dyskusję.
Lepiej dbamy o zwierzęta niż na wschodzie. Proszę zobaczyć, jakie piękne mamy hodowle. Ja sama kilka lat temu pojechałam do Zachodniopomorskiego ludziom pomóc w zlikwidowaniu dzikiej hodowli norki amerykańskiej, gdzie Duńczyk założył hodowlę i zostawił. Zostawił te zwierzęta bez pokarmu, ludzi zostawił bez pensji.
Mówi
i
pani,
chodziło o to, żeby ją zlikwidować. Ale nasze
hodowle
polskie są piękne, zadbane.
Proszę pozwolić. No to a propos, jakie piękne mamy hodowle, sprawdziła to Najwyższa Izba Kontroli i w raporcie NIK-u na ten temat, na przykład na temat województwa wielkopolskiego, czytam tak. 87% ferm nie przestrzegało wymagań ochrony środowiska. 48% prowadziło działalność w obiektach nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych. Co trzecia ferma prowadziła działania niezgodnie z przepisami weterynaryjnymi. Takie mamy hodowle.
Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli faktycznie sprawdziła i takie dane podała, to nie należy nic innego zrobić, tylko poprawić. Poprawić dobrostan, poprawić sprawy dotyczące tych budynków, które się znajdują, a nie likwidować. Na litość boską, przecież rynek próżni absolutnie nie akceptuje. Nie my, to ktoś inny będzie hodował. A my w dobie pandemii, w momencie kiedy mamy taki deficyt budżetowy, oficjalnie, który się podaje powyżej 100 miliardów, to likwidujemy dochodowe produkcje. No przecież to jest samobójstwo.
I tu mamy ciekawy wątek, pani poseł, bo słucham jednej i drugiej strony i próbuję zestawić dane, które się pojawiają. I tak, Krajowa Rada Izb Rolniczych mówi, że rynek futrzarski przynosi około 600 milionów złotych wpływów do budżetu państwa. Czytam projekt ustawy i tam w uzasadnieniu jest taki wątek. Z danych uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że hodowcy w całym 2019 roku odprowadzili do budżetu jedynie niecałe 11 milionów złotych podatku dochodowego oraz wypłacili z budżetu 27 milionów złotych z tytułu nadpłaty podatku VAT. Jako dział specjalny produkcji rolnej hodowcy nie płacą podatku od nieruchomości.
Panie redaktorze, każda branża rolna płaci podatki. My płacimy podatek rolny, płacimy oddziałów specjalnych, płacimy podatki VAT, płacimy podatki akcyzowe. Wszystkie podatki płacimy. Niech nikt nie mówi, że w rolnictwie nie ma podatków. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o tym, jaka branża przynosi, to ja panu powiem w ten sposób. Pan płaci przykładowo 1000 zł podatku, ja płacę 10 000 podatku, ktoś inny płaci 100 zł podatku, emeryt płaci 50 zł podatku, a z tego powstają miliardy.
A ile osób pracuje w branży futrzarskiej?
Panie redaktorze, nie można liczyć tylko te osoby, które bezpośrednio pracują przy zwierzętach. Branża futrzarska to również i te osoby, które produkują pasze. To również rolnicy, drobni rolnicy, którzy produkują zboże, bo my w Polsce w granicach od 70 do 80% zbóż mamy zboża paszowe. A więc to by trzeba było w całości policzyć. Natomiast jak się podaje tutaj ze strony rządu, podaje się tylko i wyłącznie tych ludzi, którzy pracują bezpośrednio przy zwierzętach.
Tak, podają autorzy ustawy, że w Polsce funkcjonuje obecnie około 800 ferm, co pozwala szacować tam zatrudnienie w przedziale od 2400 do 13300 osób. 2500, 13500.
Po przeliczeniu to wychodzi 10 000 osób, a 10 000 osób to jest 10 000 rodzin.
Ale z danych uzyskanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wynika, że rocznie odprowadzane są składki od mniej niż 1000 osób pracujących w tym dziale produkcji rolnej, w którym znajduje się hodowla zwierząt futerkowych, tak czytam znów, w projekcie tej ustawy.
Bo tam również pracują całe rodziny, a jak pracują całe rodziny, to również są ubezpieczone w KRUS-ie. A w KRUS-ie oczywiście, że płaci się również na swoje utrzymanie i swoją emeryturę w przyszłości, a ubezpieczone rodziny.
To ostatni wątek dotyczący tego fragmentu ustawy. Rząd przekonuje tak. Likwidacja ferm futerkowych przyczyni się pozytywnie do wzrostu cen nieruchomości na tych terenach. W regionach wiejskich będzie mogła rozwijać się agroturystyka, co do tej pory było niemożliwe. W pobliżu ferm nie istnieją bazy turystyczne ze względu na wszechobecny fetor.
Panie redaktorze, fetor to i w Warszawie jest. Proszę mi wierzyć. Natomiast szczególnie teraz, kiedy do Wisły tyle odpadów różnych wypływa i w momencie, kiedy byliśmy na drugim proteście, kiedy szliśmy pod kancelarię pana prezydenta, to ten fetor cały czas się unosił nam z kanalizacji.
No, oczywiście możemy to sprowadzić do absurdu, pani poseł, ale raport Najwyższej Izby Kontroli znów przywołam. Fermy zwierząt oddziałują na otoczenie i okolicznych mieszkańców poprzez odory zawierające związki szczególnie cuchnące i szkodliwe dla zdrowia, w szczególności w gnojowicy. Zanieczyszczenie wód, w tym w wyniku przenawożenia gleb prowadzących do zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych poprzez produkty pochodzenia zwierzęcego wpływające na jakość zdrowotną żywności. To wszystko nieprawda?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
Czyli kontrolerzy NIK-u absolutnie znów rozstali się z rozumem.
Proszę mi pozwolić, wiele hodowli jest poza miejscami zamieszkania. Zdarzają się, zgadzam się, że niektóre zdarzają się być blisko osiedli ludzkich, ale to oczywiście ci ludzie wiedzieli wcześniej, że będzie, a po drugie, gdzie hodować? Na Księżycu? Od tego jest wieś. I te osoby, które się przeprowadziły na wieś, te, które marzyły o swoim domku na wsi, to najpierw powinny się zainteresować, co jest wkoło, kto i co będzie ich sąsiedztwem, a nie, że teraz się przeprowadzili, wybudowali sobie domki i zaczynają krzyczeć. Chleb nie postawić? Nie, bo śmierdzi. Hodowlę norek? Nie, bo śmierdzi. Bydło? Nie, bo śmierdzi. Kurczaki? Nie, bo śmierdzi. To co? Mamy być tylko krajem turystycznym? A z czego się utrzymamy? A co będziemy jedli? Te 30-letnie mięso, które z zachodu jest przywożone? Przecież już wskazywaliśmy w zeszłym roku, 2 lata temu, że drugiej kategorii produkty są do Polski przywożone. I tak ma być w dalszym ciągu? A potem ludzie umierają na raka?
To a propos drobiu, który pani wspomniała. Czy wycofanie się z zakazu eksportu drobiowego mięsa halal to jest ważny, istotny krok ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
Byłby ważny, gdyby również się wycofano z zakazu eksportu wołowiny. po uboju rytualnym, a więc uboju koszernym i halal. Natomiast ja się pytam, czym jest lepszy drób od wołowiny?
Dlaczego rozumie pani, dlaczego ta decyzja zapadła?
Produkują, a bydło jest produkowane przez małe gospodarstwa i dlatego nie, bo tak jak minister powiedział obecny Buda, że gospodarstwa dostają dopłaty, żałuje dopłat, to niech sobie kupi gospodarstwo, niech zobaczy jak dobrze, niech pokaże jak się gospodarzy. My nie chcemy żadnych dopłat, my tylko chcemy, żebyśmy mogli zgodnie i spokojnie pracować. My sobie poradzimy bez tych dopłat, ale niech nam nie przeszkadzają.
Szef największej firmy drobiarskiej prosił...
Bo również dla konsumentów.
Szef największej firmy drobiarskiej przyznaje, że prosił o wyłączenie tego zakazu. Onet pisze tak. Nasze źródła w Prawie i Sprawiedliwości przekonują, że prezes Cedrobu, największej firmy branży drobiarskiej, ma bardzo dobre osobiste relacje z Mateuszem Morawieckim. To rzeczywiście tak wygląda?
Wszystko
tak działa?
Wszystko na ten temat, panie redaktorze.
To tak wszystko rzeczywiście działa? Ale jest jednak ważny wątek, bo proszę zauważyć, co podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych. W przypadku drobiu eksport na rynki religijne wynosi 40%, natomiast w przypadku wołowiny 5% polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. To są zupełnie różne liczby.
Z moich danych wynika, że 30% wołowiny.
Ale to Krajowa Rada Izb Rolniczych podaje, nie wasi przeciwnicy.
Ale panie redaktorze, mało tego... Nie tak dawno wydaliśmy ogromne pieniądze na promocję wołowiny za granicą i nie tylko, w Polsce również. I dzisiaj te pieniądze okazuje się, że zostały wydane na darmo, bo dzisiaj chce się zlikwidować produkcję wołowiny poprzez zakaz właśnie uboju koszernego i halal. A ja się pytam, jak w takim przypadku, kiedy w zależności od tego, kiedy ktoś wstanie i jaką nogą wstanie, jak my jesteśmy spostrzegani przez inne kraje, jako rynek niestabilny, jako ten kraj, w którym nie można inwestować, bo jesteśmy niestabilni, bo u nas nie można mieć pewności, że jeżeli zainwestuję, to będę mógł pracować i prowadzić działalność. Taki wizerunek na zewnątrz wydajemy.
Czy powinien obowiązywać zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe i zakaz używania kolczatek?
Oczywiście, że tak.
Ten zapis ustawy pani akceptuje.
Zwierzęta typu pies powinien być w kojcu, a nie na łańcuchu. Z tym się zgadzam. Sama tego nie cierpię. Co prawda coraz więcej rolników, coraz więcej ludzi na wsi ma właśnie w kojcach. I z tego się bardzo cieszę. Mój pies od urodzenia jest w kojcu, jest to owczarek niemiecki. Ma odpowiedni duży kojec, mało tego, jest kilka razy dziennie wypuszczany nawet pod naszą kontrolą, ponieważ jest to pies po tresurze. Sama osobiście pod nadzorem tresera go tresowałam. I uważam, że takie zwierzęta jak najbardziej dla nich to jest dobrostan, a więc to, że ma miejsce, gdzie może odpoczywać w zadaszeniu, na deskach, a nie na ziemi. Musi mieć trochę ziemi, gdzie może się wytarzać, bo zwierzęta lubią się wytarzać na trawie, na ziemi. I to jest ten dobrostan zwierząt.
No właśnie. Autorzy ustawy zaproponowali,
że... A nie trzymać w blokach owczarki.
Autorzy ustawy zaproponowali, że w przypadku tymczasowego uwiązania, żeby długość uwięzi wynosiła co najmniej 6 metrów i żeby zapewnić zwierzęciu co najmniej 20 metrów kwadratowych powierzchni do wykorzystania. I na to Krajowa Rada Izb Rolniczych, przedstawiciele waszego środowiska, odpowiada tak. Samorząd rolniczy uważa, że zapewnienie końca do 20 metrów kwadratowych jest w wielu przypadkach niemożliwe.
Oczywiście, że nie, bo jeżeli ktoś ma zwierzę, psa w domu, w mieszkaniu, w bloku, to proszę mi powiedzieć, jeżeli jest to suczka i ona się oszczeni, dla każdego szczeniaka dojdzie jeszcze po 4,5 metra, to przepraszam bardzo, ale właściciel musi się wynieść.
Ale rozumiem, że na wsi tego problemu nie ma. Na wsi tego problemu nie ma. Na wsi da się zapewnić kojec 20-metrowy każdemu psu.
Wszystko, Wszystko zależy od tego, jakie warunki również ludzie mają na wsi. Ja akurat mam, więc mogę zapewnić. W gospodarstwach rolnych można zapewnić jak najbardziej. Ale są ludzie, którzy na przykład również na wsi mieszkają w jakichś blokach, bo również są bloki na wsi. I wtedy nie będzie mógł zapewnić. A już najbardziej dotyka to ludzi mieszkających w mieście ze swoimi zwierzętami, w blokach.
A zna pani rolników, którzy trzymają psy na łańcuchu i używają kolczatek?
Znałam, ale już nie mają.
Przekonała ich pani?
Ja myślę, że ludzie obserwują się nawzajem. I w momencie, kiedy na wsi coraz więcej ludzi zaczęło budować kojce i te zwierzęta zaczęły biegać sobie w tych kojcach bez jakiejkolwiek obroży, to zaczęli sąsiedzi podglądać, jak to sąsiad zrobił i zaczęli sami też stawiać.
Czy była pani na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, na tym, gdzie przedstawiciele środowiska rolniczego rozmawiali o ustawie Piątka dla Zwierząt?
Nie, nie byłam, byli koledzy, ponieważ mogły iść tylko 3 osoby.
Rozumiem, bo szukam kogoś, kto potwierdzi to, co mówił Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, o tym, że prezydent przyznał, że boi się zawetować te przepisy. Ale skoro pani nie była, to zapytać o to nie mogę. Ale zapytam o coś innego.
Nie, panie redaktorze, nie wiem, co pan prezydent powiedział, aczkolwiek rolnicy mają jeszcze ogromną nadzieję, że pan prezydent zrobi to, co jest w jego mocy, a więc zawetuje, a może i nawet pójdzie do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż i tak mamy tam wątpliwości co do tego. W ostateczności zostanie nam Strasburg, ale nie chcielibyśmy skarżyć na własny kraj, bo to nie jest przyjemne. Brudy powinno się prać w domu u siebie, a nie na zewnątrz. Ale muszę przyznać, że było mi bardzo przykro, kiedy widziałam, jak pan prezydent nominował Grzegorza Pudę na ministra i z uśmiechem na twarzy. To tak jakby mnie spoliczkował.
No ale co zamierzacie? Będziecie rozmawiać z prezydentem? Próbujecie umówić się z nim jeszcze na spotkanie, żeby go przekonywać do tego weta?
Panie redaktorze, ja myślę, że to nie ma sensu, ponieważ pan prezydent jest człowiekiem też bardzo zajętym i wie, czego oczekują rolnicy, szczególnie po rozmowie kolegów z panem prezydentem. No musi czekać, aż zakończy się procedowanie w Senacie, w Sejmie i zobaczymy, co wtedy pan prezydent zrobi.
A czym zajmuje się Polski Związek Zawodowy Rolnictwa Wyzwolenie, który pani założyła?
Oczywiście próbujemy wyzwolić się z takiej niemocy, która jest w naszej polityce. Ja bym chciała w tym momencie może zacytować pewien fragment. Cytuję. Wolność jest tylko wówczas, gdy naród tworzy jedność, a lud w nim żyjący czuje się włodarzem, a nie zaś niewolnikiem garstki opętanych. To są słowa świętego Jana Pawła II. My tak się w tej chwili czujemy, jakbyśmy byli niewolnikami garstki opętanych ludzi. Ja nie wiem, chyba im Pan Bóg rozum odbiera, że taki projekt ustawy wnieśli do Sejmu. My chcemy procedować nad dobrostanem zwierząt, ale to trzeba podzielić na minimum 3 ustawy. Ustawa dotycząca zwierząt hodowlanych, ustawa dotycząca zwierząt tak zwanych milusińskich, domowych, a więc psy, koty i inne zwierzęta, które są pod opieką ludzi, które są trzymane w mieszkaniach. No i oczywiście ustawa dotycząca kontroli gospodarstw, a więc zwiększenie kompetencji, zwiększenie finansowe dla Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a nie jakiejś Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt, gdzie będą pewnie animalsi zasiadali, koledzy pana ministra Pudy.
Momencik, garstka opętanych ludzi. Kogo pani w ten sposób opisuje?
Tych ludzi, którzy łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, nie wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, głosowali za tym projektem. Nie wszyscy procedowali przez całą noc w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie, gdzie byli wpuszczeni tylko animalsi, a nie było żadnej dyskusji, nie tylko z rolnikami, bo ani tych rolników tam nie było, ani nie było dyskusji, nie było żadnego wysłuchania społecznego, ale nawet nie rozmawiano z ówczesnym ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Jak można ominąć ministra, kiedy dotyczy to rolnictwa?
Tylko,
a więc
czy
ci
można,
ludzie są opętani.
Czy można z wami rozmawiać poważnie, jeśli nazywacie kogoś opętanym, albo głupkiem, albo kimś, kto rozstał się, pożegnał się z rozumem? Tego nie do końca rozumiem.
A czy można rozmawiać z kimś, kto mówi, że jesteśmy bandytami, że jesteśmy gwałcicielami, złodziejami, bo krowom mleko kradniemy, myśliwi są mordercami? Można?
Tak mówią o was politycy Prawa i Sprawiedliwości? Czy tak mówią o was politycy Prawa i Sprawiedliwości?
Tak mówią ustami animalsów. Bo z animalsami się skumali.
A, to wracając króciutko do wątku związku zawodowego. Ile osób reprezentujecie?
Panie redaktorze, ja nie przeliczyłam. Natomiast
tak
my jesteśmy bardzo młodym związkiem i tworzymy dopiero struktury. I oczywiście w pewnym momencie, kiedy będzie zrobiony zjazd, to będziemy już wiedzieli.
To nie wie pani, ile osób działa w związku?
Na dzień dzisiejszy nie.
Naprawdę nie wie pani, ile osób działa w związku, który pani założyła?
Nie, bo mówię, jesteśmy młodym związkiem.
A jak długo działacie?
Niecały rok.
No to już nie taki młody, to już raczkować zaczynacie.
Ale chciałabym panu zaznaczyć, że mamy pandemię już prawie, że rok.
To prawda. Na proteście a propos pandemii było sporo osób bez masek albo miało te maski założone w niepoprawny sposób, na przykład z odkrytym nosem. Nie obawia się pani zakażenia koronawirusem?
Nie obawiam się.
Zwracała pani uwagę takim osobom?
Nie, policja zwracała.
A pani nie powinna?
Panie redaktorze, ja byłam na samym początku tego protestu. Więc co mogłam mówić osobom, które były za mną?
Renata Beger, tuż po proteście rolników w Warszawie. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.